Dzień dobry Państwu. Dziś wieczór będą mieli Państwo okazję obejrzeć w samo południe film Freda Zinnemana z roku 1952. I biorąc pod uwagę rok produkcji, należy powiedzieć, że film wpisuje się w okresu klasycznego w Hollywood. W cezurę okresu klasycznego kina hollywoodzkiego. Jeżeli chodzi o okres, który zwykło się utożsamiać z kinem klasycznym, no to umownie mówi się o latach 1930-1960. Mówimy o umowności z kilku względów. Przede wszystkim rok 1930, następne lata to unifikacja sposobu produkcji związana z masowym wprowadzeniem dźwięku i udoskonalania go. No i przede wszystkim konsolidacja producencka, powstanie studiów Wielkiej Piątki, Małej Trójki. Natomiast koniec utożsamiany jest z rozmaitymi nowymi falami, no i przede wszystkim spadkiem zaufania społecznego do instytucji, licznymi manifestacjami i tym, na co kino żywotnie reagowało. Dlaczego jest to umowne? Przede wszystkim dlatego, że wiele kwestii związanych z rozwiązaniami inscenizacyjnymi, kwestiami formalnymi, obrazowaniem w kinie, czy tym, co wiązało się z aspektami dramaturgicznymi, Western wykorzystywał już rozwiązania z poprzednich dekad, chociażby bardzo popularne Ocalenie w ostatnim momencie, które stało się synonimem kina Davida Walka Griffitha. A z drugiej strony trudno tutaj mówić o końcu tego okresu jako 1960 roku, dlatego że zapatrywania wielu teoretyków kina, krytyków, filmoznawców na niektóre dzieła amerykańskiego przemysłu filmowego nie pozwalają ich wtłoczyć w kino rewizjonistyczne. Nadal swoje westerny, choć już wtedy dwa ostatnie, realizował John Ford. Jeszcze bardzo klasyczne zresztą westerny realizował Sam Peckinpah. A zanim, jak to określił Stephen Prince, powstało do wprowadzenia eskalacji przemocy u Peckinpaha, nazwanej u niego ultrabrutalnością, to wielu teoretyków i historyków filmu, między innymi Łukasz Plesnar, nie zgadza się z tym, żeby kino Peckinpaha uznać za antywestern, dlatego że Peckinpah przedstawia nostalgiczną wizję Dzikiego Zachodu i odwołuje się do wartości powszechnie w westernie egzemplifikowanych i cenionych. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o okresie klasycznego Hollywood, no to ja mam na myśli przede wszystkim unifikację sposobu produkcji, unifikację wszystkich środków dramaturgicznych i realizacyjnych, które przede wszystkim poddane były w kinie prymatowi dramaturgicznemu, takich jak oświetlenie czy chociażby montaż. Mam na myśli tutaj także konserwatywną ideologię, jaka z tego kina przebijała, czy sposoby obrazowania dosyć infantylne dzisiaj, chociażby dotyczące scen akcji, scen sentymentalnych, okazywania emocji, czy scen miłosnych. Jeżeli chodzi o te kwestie, no to Rafał Syska napisał, że kino klasyczne jest prawdziwym testem bezwarunkowej miłości do kina. No i czerpaniem, obcowanie z nim powoduje czerpanie przyjemności ze względu właśnie na te naiwności. Jeżeli chodzi o naiwność, obejrzyjmy po prostu kilkanaście krótkich ujęć z kilku westernów. Bardzo. Szanowni Państwo, po tym fragmencie, no cóż można powiedzieć? Przede wszystkim to, że western jest jednym chyba z najbardziej skonwencjonalizowanych gatunków filmowych i rozpoznawalnym pod każdą szerokością geograficzną. Jeżeli chodzi o jego rozpoznawalność, to już w 1994 roku, kiedy Zygmunt Kałużyński pisał Kolację z celuloidu, napisał, że nawet w Kongo istnieje synonimiczne określenie na określenie kina w ogóle, a jest nim po prostu przedstawienie z kowbojami. Kałużyński wówczas profetycznie, jak myślał, wieszczył koniec westernu, a pisał o sytuacji, jak uważał, godnego i hucznego pożegnania gatunku w kontekście nagradzenia statuetką Oscara za najlepszy film Unforgiven Clinta Eastwooda. Fragmenty, które chciałem, żeby Państwo obejrzeli, moim zdaniem bezbłędnie nadają się do tego, żeby scharakteryzować western jako gatunek filmowy. Chyba najpełniejszej charakterystyki gatunków filmowych w swojej klasycznej pracy film genre dokonał Rick Altman. Przede wszystkim, zanim przejdę do tych cech, które Państwo tutaj mogą zobaczyć, należy powiedzieć, że western ma chyba najbardziej rozpoznawalną i najłatwiej rozpoznawalną ikonografię, jeżeli chodzi o gatunki filmowe. Dlatego, że wizerunek jeźdźca na koniu, kolty, winchestery od razu odsyłają nas do pewnego porządku geograficznego i porządku historycznego. Moim zdaniem na bazie tego fragmentu, który Państwo obejrzeli, można scharakteryzować sześć z siedmiu przedstawionych cech. Dualizm według Altmana polegał na konsekwentnym podwajaniu bohaterów. Czyli jeżeli mamy dobrego szeryfa, przeciwstawiony mu zostaje antagonista w postaci złego rewolwerowca. Jeżeli mamy postać białego, to znajdzie się prawdopodobnie postać Indianina. Oczywiście owo podwajanie może mieć także aspekt aksjotyczny. Mówimy tutaj o wartościach dobro, zło. W kontekście zaprezentowanych fragmentów możemy mówić o przepasnej prerii i osadnikach ciągnących na zachód podczas swojej migracji. Jeżeli chodzi o powtarzalność dotyczy powielania rozmaitych motywów, przede wszystkim wizualnych, dotyczących rekwizytów, właśnie jak wspomniane kolty, kapelusze, kamizelki, wierzchowce itd. Ale także powielania pewnego rodzaju rozwiązań dramaturgicznych, rozwiązań fabularnych, uświęconych konwencjami gatunkowymi. Możemy tutaj mówić chociażby o rytualnym pojedynku pomiędzy bohaterem i antagonistą, albo ataku Indian, którzy przypuszczają ten atak na pędzący przez prerię diligence. Kumulatywność wynika z nagromadzenia tych cech i ze względu na nagromadzenie ich w wielu westernach podlegają one kodyfikacji w umyśle widza, za sprawą czego obcując z nimi już w filmie, który nie jest przez nas rozpoznawalny jako jednostkowe dzieło, potrafimy bezbłędnie określić gatunek, do którego film przynależy. I z tego bezpośrednio wynika przewidywalność gatunkowa. To znaczy, że jeżeli dostrzegamy już po raz kolejny zapowiedź pojedynku, to możemy czy nie wiem, kwestię uniformu określającego cechy aksjotyczne białego w przypadku dobrego bohatera, czy czarnego oznaczającego antagonistę, możemy spodziewać się w finale filmu konkretnego pojedynku i jego rytualnego wymiaru. Nostalgiczność z kolei ma związek z mitologizowaniem przeszłości. W kinie gatunkowym przeszłość jest idealizowana. W kontekście westernu możemy mówić o swoistym kodeksie honorowym, kurtuazji, która panowała w owym czasie. Jest to też swoisty łącznik kulturowy, w tym przypadku dla Amerykanów z ich przeszłością. Symboliczność wynika częściowo z ikonografii. Przede wszystkim określa pewnego rodzaju porządek geograficzno-historyczny i za sprawą tej ikonografii widz potrafi określić miejsca historyczne, ale ma także zaprezentowane w filmie, ale ma także wymiar, symboliczność ma także wymiar skojarzeniowy, to znaczy jeżeli widzimy bohatera wchodzącego do salonu, to możemy założyć, że w tym salonie rozpęta się zaraz bójka. Jeżeli widzimy dyliżans pędzący przez prerię, to możemy być pewni, ukazane szczególnie w planie totalnym, możemy być pewni, że zaraz przypuszczony zostanie atak Apaczów na ten właśnie dyliżans. Problemem jest funkcjonalność. Tutaj zawarłem akurat kadr z Veracruz Roberta Aldricha z 1954 roku. Zresztą w momencie, to już o tym powiem później, kiedy western zyskał samoświadomość, do tego rodzaju obrazowanie rozkładające te cechy aksjotyczne dobra i zła poprzez ubranie postaci bohaterów w takie, nie inne uniformy, było już pewnego rodzaju autotematycznym komentarzem. Natomiast wracając do spraw samej funkcjonalności. Funkcjonalność, jak ją definiował Rick Altman, umożliwia spełnienie marzeń i oczekiwań widza, przez kino wobec dominującej kultury, która nie pozwala na ich realne urzeczywistnienie. Jak to rozumieć? Rozwijając tę myśl, Rick Altman powiedział, że założył, że kultura amerykańska została ufundowana na etyce protestanckiej. Etyka protestancka z założenia opiewa pracę nad sobą i wstrzemięźliwość, a jednocześnie pracę ku dobru ogółu. W tym momencie wszelkiego rodzaju pragnienia indywidualne, jeżeli są represjonowane przez kulturę, mogą prowadzić do gniewu i frustracji wśród członków wspólnoty. Wobec tego kino gatunków Altman potraktował jako, wobec etyki protestanckiej, rozrywka w ogóle jest traktowana jako coś nierzeczywistego, marginalnego i wykluczonego spoza nawiasu samej etyki, a przez to nieszkodliwego. Wobec czego przemysł hollywoodzki, który według Altmana jest właśnie który jest właśnie według Altmana rodzajem rozrywki, pozwala na pewnego rodzaju urzeczywistnienie fantazji w obcowaniu z fikcją. Jeżeli w kontekście westernu spróbujemy to poświęcić temu większą uwagę i zidentyfikować ten problem, to musimy właśnie się skłonić do kwestii przemocy, dlatego że western przemoc uczynił środkiem zaradczym w rozwiązywaniu konfliktów, uprawomocnił też przemoc jako sposób na wdrażanie postępu cywilizacyjnego, który jest jednym z głównych tematów westernu. Dlatego widz, obcując w westernie z przygodami awanturnika, z pewnego rodzaju przygodami opartymi o przemocy, ma możliwość indywidualnego rozładowania tych napięć, ale koniec końców to status quo zostaje pod koniec przywrócone za sprawą pewnego rodzaju rozwiązań fabularnych. To jest bardziej chyba widoczne na przykładzie kina gangsterskiego, dlatego że mamy do czynienia w klasycznym kinie gangsterskim z oglądaniem frenetycznych strzelanin, zawłaszczaniem rzeczywistości w egocentryczny sposób przez gangstera, ale koniec końców za wszystko, co robi, a co jest niezgodne z ową etyką, spotyka go kara, najczęściej związana z jego śmiercią. W westernie także to status quo porządku społecznego jest przywrócone, dlatego że bohater westernu koniec końców ma możliwość albo osiąść z społeczności, której pomaga rozprawić się z problemem, porzucając drogę przemocy, albo po prostu odjeżdża w nieznane i z takiej oto społeczności jest wykluczone. Z tym wiążą się też dwa aspekty ideologiczne, podejścia w ogóle do kina gatunków. Jedno krytyczne wobec kina gatunków polegało na wskazaniu właśnie prostych rozwiązań w kinie hollywoodzkim i rozwiązań nierzeczywistych konfliktów jako przepraszam, podejście ideologiczne po prostu zakładało, że Hollywood czerpie pewnego rodzaju, przemysł filmowy czerpie pewnego rodzaju, ukierunkowuje widza, czerpiąc z jego... Przepraszam bardzo, postaram się dopowiedzieć to później. W kontekście samej istoty westernu, jeżeli chodzi o pogłębienie badań nad westernem, to w latach 70. liczni strukturaliści, którzy badali gatunek, próbowali wskazać jego mityczną istotę. Wielu krytyków, chociażby związany z Cahiers du Cinéma, André Bazin, uważał, że western jest gatunkiem amerykańskim par excellence, to znaczy gatunkiem, który nie ma rodowodu europejskiego. Wielu krytyków i filmoznawców piszących o westernie w latach 60., 70. próbowało w różnorakich aspektach, także w podejściu do fabularnych motywów wędrówki na zachód, szlakiem oregońskim czy eksodusu osadników, dopatrzyć się związku z grecką mitologią. Zanegował to właśnie André Bazin, który pisząc o tym, że western jest gatunkiem amerykańskim par excellence, nie tylko wskazał jego amerykański rodowód, ale także napisał wprost o tym, że Amerykanie nie posiadali ideologii, nie bazowali na europejskich wartościach literackich, musieli taką ideologię sami stworzyć. To, co Państwo zaprezentowali tak naprawdę, i to też można mylnie odnieść do bardzo mocno skonwencjonalizowanych cech całości gatunku, to były fragmenty wyłącznie z dzieł jednego reżysera, Johna Forda. Jak Państwo mogli zaobserwować, sceny podlegały naiwnej idealizacji. Ta idealizacja nie była w żadnym wypadku, nie świadczyła o infantylności samego Forda. Ona właśnie służyła uprawomocnieniu amerykańskiego mitu. Jeżeli mielibyśmy skupić się pokrótce na tym, co jest istotą westernu klasycznego, to właśnie postęp cywilizacyjny, czy też wdrażanie postępu cywilizacyjnego na ziemiach znajdujących się na zachód od Apalachów, na ziemiach Wielkich Równin, w konsekwencji Kalifornii. Ford, stosując takie i nie inne środki stylistyczne, skazał się, zdawał się wreszcie, chciał właśnie osiągnąć, przepraszam, ten efekt. Proszę zresztą zwrócić uwagę, nie wiem, czy Państwo kojarzą te formacje skalne, to są formacje, które znajdują się na granicy parku krajobrazowego Arizony i Utah, to jest park Monument Valley. No zabawne, że jeżeli wpiszemy chociażby w Google Western Scenery, to właściwie każde zdjęcie będzie zawierało te oto monumenty. Tak naprawdę nie są to absolutnie ważne z punktu widzenia historycznego, nie jest to ważne z punktu widzenia historycznego krajobraz, a te właśnie elementy wizualne były wykorzystywane tak naprawdę jedynie przez Forda. Więc w kontekście westernu klasycznego wiele z cech, które uznaje się dzisiaj za typowe i emblematyczne, należały do reżyserów autorów, a nie reżyserów rzemieślników. Jeżeli chodzi o sam postęp cywilizacyjny, wspomniałem o zauroczeniu strukturalizmem. Wielu krytyków starało się wskazać konkretną strukturę westernową, która byłaby niezmienna, która byłaby strukturą nie narażoną na zmiany. Wielu spośród tych krytyków, którzy zachłysnęli się właśnie w latach 70. strukturalizmem, myślę tutaj o Johnie Cavaltim w 72 roku, czy Jimem Kitsesem, próbowało określić takową mityczną strukturę westernu, jednak było to skazane na porażkę przede wszystkim dlatego, że chyba najdotkliwiej odczuł to Will Wright, dlatego że bazowali na bardzo skąpym materiale filmowym, ustalając bardzo niejasne kryteria tego, dlaczego jednym westernem należy się zajmować, a drugim nie. I sam Will Wright oparł swoją analizę, zdaje się, na 64 filmach w przeciągu kilkunastu lat. Jeżeli wziąć pod uwagę realizację produkcyjną, to szacuje się, jak pisze historyk właśnie westernu Jerry Agnew, że w latach 1931-1941 zrealizowano 1300 westernów. Dzisiaj próba wskazania takiej oczywistej struktury już niestety mija się z celem. I będę chciał po prostu Państwu też przedstawić, że w obrębie westernu klasycznego mieli coś do powiedzenia zarówno twórcy, że western klasyczny nie był gatunkiem jednolitym i nie każdy western prezentował wdrażanie rozwoju cywilizacyjnego czy postępu cywilizacyjnego w formacie, jako formę kumulacji, czyli zawłaszczania przestrzeni. Jeżeli chodzi właśnie o tę strukturę mityczną, to do dzisiaj chyba najlepiej rozpoznawalną i pomocną w kontekście określenia westernu jest ta, którą posłużył się Jim Kitses w latach 70. W 2004 roku swoje dzieło z lat 70. uaktualnił. No i jak wielu krytyków, podobnie jak Cavalti, już nie chciał się jedynie do tej struktury ograniczać, mówił tutaj o semantycznej siatce znaczeń, która jest zależna od warunków historycznych, społecznych, ale także kontekstu kulturowego. Chciałbym jeszcze wrócić do tego momentu, w którym musiałem przerwać. Chciałem wskazać tylko to, że w przeciwieństwie do krytyków hollywoodzkiego przemysłu filmowego, właśnie Rick Altman, Jack Shadoyan, a na polskim gruncie Alicja Hellman uważali, że podejście rytualne, czyli afirmatywne, aprobujące w stosunku do kina gatunków, jest tym, które może nam coś o nim powiedzieć. Jack Shadoyan mianowicie powiedział coś takiego, że gatunki filmowe stanowią kulturowe zwierciadła, za sprawą których możemy wejrzeć w życie duchowe danej społeczności. Rozwinęła to i w sposób chyba bardziej taki logiczny powiedziała o tym Alicja Hellman, stosując swoją definicję gatunku, to jest definicja bardzo krótka, syntetyczna, ale moim zdaniem całkiem kompletna. Mianowicie Alicja Hellman uznała, że gatunki filmowe są to zmienne w czasie i przestrzeni, konwencje porozumiewania się stron w akcie komunikacji filmowej. Zawarte jest tam między innymi to, że mamy do czynienia z konwencjami. Konwencje nie są stałe. Jeżeli mówimy o czystości gatunkowej, to mamy oczywiście pewien trzon wartości niemodyfikowalnych, za sprawą których rozpoznajemy gatunek, ale także wartości różnicujących. Będę miał okazję wskazać Państwu jedną produkcję Williama Wellmana, gdzie to jest doskonale zastosowane. A film moim zdaniem należy do jednych z najoryginalniejszych westernów w dziejach, nie mówię już o okresie klasycznym. Ponadto Alicja Hellman wskazała w tej definicji, że gatunki są podległe zmianom społecznym, ekonomicznym, historycznym, dlatego że mówimy o zmiennych w czasie i przestrzeni konwencjach. Ta przestrzeń może dotyczyć tego, o czym mówił na przykład Cavalti odnośnie kulturowej struktury westernu, płynnej struktury westernu, bo trzeba wziąć pod uwagę, my kojarzymy na przykład na przykładzie spaghetti westernu głównie filmy Sergio Leone, ale jeżeli Państwo obejrzeliby filmy Sergio Solimy, jak Faccio a Faccia, czy chociażby Big Gun Down, to Solima jako lewicujący reżyser bardzo mocny komentarz poczynił co do kwestii odradzania się faszyzmu we Włoszech i także wykorzystał bardzo wyraźne pozycjonowanie wizualne, ten dualizm bohaterów, żeby powiedzieć coś niecoś o historii Włoch. Podobnie jest z kwestią wojen indiańskich. Włochów ona nie interesowała w ogóle, no bo na Półwyspie Apenińskim do niczego takiego nie doszło. Dlatego ja kojarzę przynajmniej tylko dwa westerny, które wykorzystują wątek indiański, wyniszczenia Indian, a wszystko i tak się ogranicza do tego, czym parał się człowiek bez imienia, czyli Clint Eastwood. Wracając jednak do mitycznej struktury, jeżeli uznamy, że western aprobuje postęp cywilizacyjny, to przeciwstawiona mu zostaje dzika natura. Ta dzika natura jest reprezentowana w westernie nie tylko przez to, co określa świat przedstawiony, faunę, florę i to, że człowiek słaby, człowiek ze wschodniego wybrzeża nie potrafi sobie za bardzo poradzić w tych trudnych warunkach, ale określa także w westernie przynależność postaci negatywnych. Z dziką naturą utożsamiani są Indianie, z dziką naturą utożsamiani są także bandyci. I oni stają właśnie na przeszkodzie postępowi, dlatego że są przywiązani do tradycji i do przeszłości. Co jest w takim razie wyjściem dla społeczności, która pragnie ten postęp cywilizacyjny wdrożyć? Mianowicie bohater westernowy, który rusza na ratunek. I on w westernie ma funkcję mediatora, jest zanurzony częściowo właśnie w przeszłości, ale jego zadaniem jest, o tym dlaczego taką ma rolę powiem później w kontekście człowieka zachodu, ale jego zadaniem jest obronić społeczność, wskazać jej właściwy kierunek. No i w tym klasycznym westernie, który jeszcze nie jest samoświadomy, który nie jest jeszcze wzbogacony o mocny element psychologiczny, najczęściej odjeżdża w kierunku zachodzącego słońca, żeby nieść pomoc innym potrzebującym. Jeżeli chodzi o samą mitologię, tak jak pisał Bazin, skoro nie mamy tutaj źródeł europejskich, należy się skupić na źródłach amerykańskich. My możemy sobie nie zdawać sprawy, ponieważ myślimy o konwencjach westernowych, pewnego rodzaju obrazowaniu rozmaitych scen i motywów, że kino po prostu wymyśliło je wraz z rozwojem technologii, ale tak naprawdę są trzy wielkie aspekty, które należałoby omówić, żeby wskazać to, jak właściwy mit Dzikiego Zachodu się tworzył. Żeby tylko nie być gołosłownym, chciałbym tylko wspomnieć, że to zawłaszczanie kumulatywne, cywilizacja rozumiana kumulatywnie jako droga do wdrażania postępu, edukacji i w konsekwencji potęgi Stanów Zjednoczonych była obecna w westernie klasycznym bardzo długo. Proszę zerknąć na kadry z jak zdobywano Dziki Zachód. Mamy już do czynienia z 1962 rokiem. Jak zdobywano Dziki Zachód był pewnego rodzaju kolażem filmowym, dlatego że skupiał się na najważniejszych aspektach amerykańskiej historii, i na najważniejszych motywach fabularnych westernu, jak budowa linii transkontynentalnej, kwestii wojny secesyjnej, wielkich spędów bydła, drodze szlakiem oregońskim i tak dalej, i tak dalej. I w patetycznym wymiarze ostatnie ujęcia filmu ze sprawą przenikania ukazywały to, jak dzika natura zostawała przekształcona na modłę, nie ukrywajmy, najlepszej cywilizacji, jaką można sobie wyobrazić. Tak na pewno myśleli twórcy filmu. Zresztą to jest poświadczone soundtrackiem. Do tego wrócę jeszcze później. Może państwo, nie wiem, czy tutaj państwo dostrzegają, są pewnego rodzaju ciemne ślady na niebie. Nie wiem, czy państwo to widzą. To był jeden też sposób na ratowanie frekwencji w kinach, ale dlaczego do obniżenia tej frekwencji spadło, powiem już przy okazji przemian w samym Hollywood. Natomiast wracając do kwestii mitu. Literatura, malarstwo, ale przede wszystkim rewie Dzikiego Zachodu zbudowały, a przede wszystkim przeniosły na grunt filmu to, co dzisiaj kojarzymy z westernem. Jeżeli chodzi o samo malarstwo. Autorzy, których państwo widzą, George Catlin i George Bingham, głównie zajmowali się tworzeniem wiernych portretów ludności indiańskich, ukazywali za sprawą organizowanych wtedy bardzo licznie wypraw badawczych, federalnych wypraw badawczych na zachód, zmitologizowany zachód. Proszę zresztą spojrzeć na płótno Binghama, jak tu jest bardzo mocno podkreślona gra światła, która wydobywa z tych dzikich, mrocznych ostępów, no, niosących cywilizację podróżników. Zresztą bardzo dobrze to widać po tym efekcie świetlnym, który od nich bije. Najbardziej jednak chyba popularne były płótna Alberta Bierstadta. Był to monumentalista, który także podróżował z tymi ekspedycjami. No można powiedzieć, że w kontekście konfraterni artystycznej był to wielki kabotyn, dlatego że mataczył z perspektywą, przenosił układ dolin, wywyższał góry, żeby właśnie w takim oto totalnym planie malutkie sylwetki zwierząt, czy też Indian, jak na przykład na jego najsłynniejszym obrazie, wydawały się zdominowane przez monumentalizm tej przyrody. To tworzyło bardzo mocne, konkretne wyobrażenie wśród ówczesnych ludzi Ameryki. Co do Bierstadta, on uznał, powiedział wprost, że nie zna innego autora, który tak wiernie oddałby historyczne i geograficzne aspekty tych miejsc, które malował. No bywało różnie. Mark Twain powiedział, że to bardziej przypomina zaświaty niż tereny Kalifornii, wtedy jak się wypowiadał o Dolinie Yosemite, przepraszam. W każdym razie no, popularność Bierstadta mówi sama za siebie. To płótno które państwo teraz widzą, po licznych tournée w Stanach Zjednoczonych, w Europie, sprzedał za zawrotną cenę dzisiaj, przepraszam, zawrotną kwotę 25 tysięcy dolarów, dzisiaj według dzisiejszych rachunków około 400 tysięcy dolarów. Także tego rodzaju prace bardzo mocno wywierały wpływ na wyobrażenie o ziemiach pogranicza. Jednak prawdziwym showmanem, tym, który stworzył podwalinę pod wizualność westernu, pod motywy narracyjne, był William Frederick Cody. Faktycznie jedna z ikon Dzikiego Zachodu, jak państwo mogą przeczytać, już w wieku 14 lat pracował jako jeździec dla Pony Express i w przeciwieństwie do jednego z pierwszych gwiazdorów kina niemego w kontekście westernu, Toma Mixa, te dane nie były sfabrykowane. No może poza bizonami, których jak sam powiedział w trakcie pracy dla kolei w przeciągu roku zabił ponad 4000 sztuk. Ale o tym powiem później. To, co państwo widzą na zdjęciu, to oczywiście żadna z tych figur nie jest Kodym, ale ten aspekt także był poruszany, polowanie na bizony w klasycznym westernie i to w duchu zupełnie dla klasycznego westernu nietypowym. Skupmy się jednak na Kodym. Przede wszystkim, czego on dokonał? Był twórcą najsłynniejszej rewii, tak zwanej Buffalo Bills Wild West, tego określenia nie lubił przede wszystkim, dlatego że on uważał, że jego rewia poprzez rozrywkę ma przede wszystkim edukować. On uważał, że to, co prezentuje, to jest obiektywny obraz Dzikiego Zachodu. Oczywiście to wszystko miało charakter eskapistyczny, oparte było na numerach cyrkowych i sprowadzało się do takiego kolażu atrakcji. Ale to, jak bardzo szczególnie ludność Ameryki ówczesnej, szczególnie wschodniego wybrzeża, pragnęła takich obrazów, poświadczają dane frekwencyjne. Nie wiem, czy państwo kojarzą, jeżeli państwo oglądali The Greatest, Jezu, nie pamiętam tytułu, proszę mi wybaczyć, Króla Rozrywki z Hugh Jackmanem, to jedną z pierwszych osób, która wpadła na pomysł zorganizowanie takiego pokazu związanego z tradycją Dzikiego Zachodu, a nazywała się ona Grand Buffalo Hunt, był właśnie P.T. Barnum, bohater, w którego wcielał się Jackman. On w 1843 roku na terenie wybrzeża Hoboken w New Jersey wpadł na pomysł, żeby zorganizować taki bizoni spęd i zaprezentować umiejętności kowbojów w łapaniu bizonów na lasso i różnego rodzaju inne woltyżerskie sztuczki. Zakupił w tym celu 15 sztuk bizonów za wówczas niebagatelną kwotę $700. Co prawda jego przedstawienie było darmowe, ale proszę sobie wyobrazić, że na samo nabrzeże łodziami przypłynęło 24 tysiące ludzi. A to był jedyny fragment programu. Jak to się skończyło? No cóż, świadczy to o tym, że P.T. Barnum był prawdziwym królem rozrywki, dlatego że bizony przerażone tą ilością ludzi po prostu wyrwały się z areny, bo to był wówczas tor wyścigowy, z tego co pamiętam, konny tor wyścigowy, i skryły na pobliskich bagnach. Udało się odzyskać zaledwie kilka sztuk. Była też jedna ofiara śmiertelna, ponieważ mężczyzna przerażony uciekającymi zwierzętami wszedł na drzewo, pod którym załamała się wkrótce gałąź. P.T. Barnum był królem rozrywki, bo zarobił na tym oczywiście, dlatego że koncesjonował przepływ pasażerów łodziami i zwróciło mu się za sprawą tego $3,500. Ale wracając do samego Cody'ego. Rewie Williama Cody'ego, czyli Buffalo Billa. Rewie Cody'ego odbywały się pod gołym niebem, zatrudniały najlepszych wówczas profesjonalistów i to nie tylko dlatego, że większość numerów opierała się na aspektach związanych z pokazem strzelectwa, to wypełniało 25% całości pokazów, to przede wszystkim Cody wprowadził do swojego repertuaru scenki, które później były kojarzone z westernem i które bardzo ochoczo najpierw filmowcy związani z wytwórniami z Nowego Jorku podchwycili, a później zostały wykorzystane w samym Hollywood. Do kluczowych scenek z Dzikiego Zachodu Buffalo Billa należał chociażby atak na diligence w Deadwood, któremu w ostatniej chwili właśnie w iście griffithowskim stylu, który ratowała kawaleria Stanów Zjednoczonych. Poza tym mieliśmy do czynienia z atakiem na chatkę osadników na prerii, także oczywiście z udziałem Indian. No i clue programu, którym było albo ostatni bastion generała Custera, czyli zupełnie legendarny moment z dziejów historii Stanów Zjednoczonych, kiedy to generał Custer został otoczony przez plemię Dakotów pod Little Big Horn i wraz z całym oddziałem liczącym 200 kawalerzystów poniósł tam po prostu śmierć. Cody stworzył taki archetyp bohatera z Dzikiego Zachodu, dlatego że sam występował w większości numerów, faktycznie w przeciwieństwie do wielu innych był doskonałym strzelcem i doskonale posługiwał się bronią. A druga sprawa, dbał, tak jak później filmowy William Hart, o autentyzm przedstawianych scen. Dlaczego o tym mówię? Dlatego że faktycznie William Cody skodyfikował właśnie umyślach widzów taki, a nie inny obraz pogranicza i zatarł granicę pomiędzy realiami historycznymi i pomiędzy mitem. Widownia była przekonana, że to, co ogląda, to są realne obrazki z historii. O popularności niech świadczy tego show również fakt, że Jeżeli Państwo kojarzą, w 1893 roku w Chicago zorganizowano wystawę światową. Ona miała być podsumowaniem wszelkiego rodzaju myśli technologicznej wówczas i nowinek technicznych na miejscu. Chicago wtedy na ten projekt przeznaczyło 10 milionów dolarów. Według dzisiejszych kwot to jest dzisiejszego przelicznika to jest 250 milionów. I Cody chciał się oczywiście w granicach Białego Miasta, gdzie wszystkie te hale z eksponatami były widoczne, ze swoim cyrkiem wprowadzić. No jedyną kwestią, jedynym argumentem za odmową było to, że jego rewia jest zbyt wulgarna, ale prawda była taka, że władze miasta obawiały się, że część z odwiedzających Cody im odciągnie. Co zrobił? Wybudował nieopodal arenę na 18 tysięcy widzów i każdego dnia miał komplet. Cody bardzo mocno próbował skłonić do uczestniczenia w tych rewiach rodziny z dziećmi, dlatego że, jak powiedziałem, bardzo mocno optował za kwestią edukacyjną. Zwieńczeniem jego działań było to, co Państwo widzą, wynajął właśnie na Madison Square Garden wielki obszar. No i zrobił to, co stało się podwaliną późniejszych superwidowisk, dlatego że raz, że potrafił zatrudniać setki statystów, to jego rewia była bardzo, bardzo rozwinięta w ówczesnym czasie w kontekście technologicznym. Mianowicie zwieńczeniem było tych przedstawień na Madison Square Garden, zwieńczeniem była albo pojedynek Indian z żołnierzami Castera, albo tornado niszczące miasteczko w Deadwood. No w tym momencie kluczowe było rozkopanie 27 ulicy i zamontowanie wielkiego generatora parowego, który zasilał 6 wielkich wiatraków przemysłowych. Do efektu dorzucano jeszcze liście, różnego rodzaju nowinki technologiczne. Te rewie, ich popularność nie wyczerpywała się. Proszę zwrócić uwagę, że popularność prawdziwa Cody'ego przyszła w 1893 roku, kiedy już rewia funkcjonowała od 10 lat, natomiast jej koniec przypadł na rok 1913. Później jeszcze działał przez 3 lata, a nie udało się utrzymać tego status quo tylko dlatego, że Cody nie potrafił po prostu zarządzać pieniędzmi. Jeżeli chodzi o kontynuatorów, to proszę spojrzeć, to jest zaledwie kilka rewii, które zatrudniały późniejsze gwiazdy westernu, dlatego że tutaj występował późniejszy Bronco Billy, w jednej z nich występował także Tom Mix. William Hart też przez krótki czas miał z nimi do czynienia. Tiger Bill's Wild West, którą Państwo widzą, działała aż do 1934 roku. Ostatnia kwestia, i to już króciutko na temat literatury, popularyzacji wizerunku Dzikiego Zachodu jako miejsca awanturniczego, pełnego przygód, dokonało szczególnie jedno wydawnictwo, Biddle & Adams, w przeciągu swojej działalności wydawniczej przez około 30 lat wydało ponad 3200 tytułów, z czego 2/3 stanowiły westerny, palpowe westerny. I osiągnęło znaczne nakłady. No wówczas jeden z przykładów, Seth Jones i Więźniowe Pogranicze, osiągnął nakład 300 tysięcy sztuk. Natomiast dla samej konstytucji bohatera westernowego najważniejsze chyba role odegrali Owen Wister i Seth Jones, dlatego że to Wisterowi przypisuje się stworzenie, wprzęgnięcie właśnie granice literatury rytualnego pojedynku pomiędzy bohaterem westernowym a jego antagonistą. Jeżeli chodzi o samo kino, to faktycznie pierwsze westerny były zwykłymi obrazkami z Dzikiego Zachodu, jak można powiedzieć. Obrazem bójki w salonie, komediowym spotkaniem kowboja z damą ze wschodu. Tytuły bardzo mocno odpowiadały temu, co można było zobaczyć na ekranie. Jedną z większych firm producenckich, która poświęciła się głównie produkcji westernów, była firma George'a Spura i Gilberta Andersona. SNA, nazwa produkcji, kompanii produkcyjnej pochodziła właśnie od pierwszych imion ich nazwisk, S&A. No i należy tutaj stwierdzić, że Gilbert Anderson był pierwszą gwiazdą westernu. Zagrał w ponad 400 produkcjach i zatrudniał właśnie kowbojów z okolicznych rewii, ściągał ich do Nowego Jorku, dlatego że o pracę na ranczach było po prostu już coraz trudniej. Minęliśmy 20. stulecie. Tu co państwo, kadr, który państwo widzą po prawej, to słynny kadr z napadu na ekspres Edwina Portera. Niektórzy dzisiaj uważają ten film za pierwszy western, natomiast należy być świadomym, że wówczas kontynuatorzy tego filmu, sam Porter, który nakręcił jeszcze kilka podobnych, nie postrzegali tego jako western. Faktycznie, jeżeli chodzi o wątek narracyjny i kluczowe dla tego filmu zastosowanie montażu równoległego, który w tym przypadku skupiał się na, czy też odpowiadał takiemu lingwistycznemu zwrotowi tymczasem, dlatego że w tym samym momencie, w którym bandyci napadający na tytułowy ekspres dzielili łop, tymczasem moglibyśmy zobaczyć po prostu nadjeżdżającą kawalerię podążającą ich śladem. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju dokonanie na polu dramaturgicznym, było one znaczne, ale Porter nie potrafił tego efektu osiągnąć już później, szczególnie w kontekście Life of a Cowboy jest to widoczne. Film zrealizowany na dwóch szpulach, trwający 17 minut, zawiera chyba wszystko, czego można by oczekiwać po kolażu wizualnych atrakcji, pojedynki na pięści, uprowadzenie, odbicie uprowadzonej damy, strzelaninę w salonie. Natomiast koherencja fabularna, jeśli mogę tak powiedzieć, była na tyle zachwiana, że studio zatrudniało na pokazy specjalnych narratorów, którzy mieli opisywać widzom, co dzieje się w filmie. Jeżeli chodzi o panowanie westernów w Hollywood, cóż, no początki były trudne, dlatego że cały przemysł filmowy początkowo skupiał się na terenie wschodniego wybrzeża, na terenie Nowego Jorku i był uzależniony od trustu Thomasa Edisona. Edison, jako że wówczas Stany Zjednoczone stały w tyle, jeżeli chodzi o kompanie produkcyjne, większość filmów realizowała francuska firma Pathé, poza nią duński Nordisk, postanowił opatentować kinetograf i kinetoskop, sprzedawał go za duże pieniądze, a jednocześnie opatentował różnego rodzaju, czy też uważał, że opatentował różnego rodzaju części do kamer obiektywy i wymuszał niezależnych firmach, wymuszał płacę za użytkowanie swoich wynalazków. Edison był w gruncie rzeczy, poza tym, że był geniuszem, był także pieniaczem sądowym, więc nasyłał swoje bojówki na właścicieli Nickelodeonów, nasyłał prawników celem zniszczenia konkurencji. No i w pewnym momencie, rywalizując nawet z dużymi wówczas firmami produkcyjnymi, to był American Mutoscope and Biograph i Vitagraph, postanowił założyć trust. A trust można scharakteryzować jako monopolistyczne przedsiębiorstwo zrzeszające grupę zajmujących się tą samą dziedziną branży. W tym przypadku były to inne wytwórnie. Ostatecznie przeszkodził trustowi może nie Karl Limley, którego tu państwo widzą, ale rozwój Nickelodeonów, dlatego że Nickelodeony, i to później przyznawali także gwiazdorzy rewii westernowych, rozwijały się prężnie w Stanach Zjednoczonych. Od 1905 roku, w 1907 roku już 200 tysięcy osób dziennie w samym Nowym Jorku oglądało krótkie jednoszpulowe filmy, a ta liczba podwajała się w niedzielę. W 1910 roku liczba Nickelodeonów w Stanach była już większa niż we wszystkich innych krajach razem wziętych. Kiniarze, którzy prowadzili te Nickelodeony, którzy zakładali te biznesy, to późniejsi władcy molochów produkcyjnych wielkich wytwórni z Kalifornii. Także można powiedzieć, że pośrednio działania Thomasa Edisona pomogły w stworzeniu Hollywood. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że w pewnym momencie Karl Limley uznał, że ma dosyć problemów związanych z bojówkami Edisona, ma dosyć problemów z trustem, z opłatami i uznał, że czas wyruszyć na zachód. Dlaczego Kalifornia? Z kilku powodów. Mianowicie Kalifornia była oddalona 4,5 tysiąca kilometrów od Nowego Jorku, więc ani Edison, ani członkowie jego trustu nie bardzo mieli jak kontrolować produkcję filmów. Druga sprawa to fakt, że emulsja światłoczuła Kodaka, która stała się podstawą kręcenia filmów w 1908 roku, zaczęła być wykorzystywana i chociaż też wielkie funkcjonowały opłaty za korzystanie z niej, także agenci Kodaka nie mieli jak sprawdzić sprzętu, na którym pracują przyszli filmowcy z Hollywood. Druga sprawa to to, że Kalifornia była miejscem idealnym do kręcenia filmów ze względu na warunki pogodowe. Filmy wymagały bardzo długiego naświetlania. Może Państwo kojarzą pierwsze mobilne studio filmowe Atelier Black Maria Edisona, zbudowane w 1903 roku, które obracało się na powierzchni właśnie, potrafiło osiągnąć kąt 360 stopni. Miało otwarty tak, ze względu na to, że promienie słońca i ich położenie, które zmieniało się w trakcie dnia, potrafiło być dostosowane właśnie do ułożenia tego studia. Trzecia sprawa, i to, co wspomogło też produkcję westernów, warunki geograficzne, dlatego że mieliśmy tutaj do czynienia ze wzgórzami Santa Monica na północy, okolicznymi lasami, pustynią i wybrzeżem kalifornijskim, także idealny plener dla filmowców chcących realizować filmy. Tutaj pozwoliłem sobie w nazwie tego slajdu na parafrazę tytułu Michała Oleszczyka, który mówił o Davidzie Walker Griffithie, dlatego że pierwszą gwiazdą westernu i tym, która zrewolucjonizowała gatunek, był właśnie William Hart. William Hart pracował oczywiście w rewiach Dzikiego Zachodu, pracował też w cyrku jako woltyżer, ale kiedy zaczął grać w westernach, miał już 48 lat, był wziętym aktorem scenicznym. Partnerował między innymi na deskach broadwayowskich Helenie Modrzejewskiej, która odnosiła znaczące sukcesy. Jego wkład do gatunku był niebagatelny, dlatego że bardzo dbał o wspomniane rekwizyty i bardzo zależało mu na tym, żeby western osiągnął pewnego rodzaju status filmu artystycznego, a bardziej niż na różnego rodzaju popisach woltyżerskich, scenach pojedynków czy scenach akcji, skupiał się na rysie psychologicznym. Ten tytuł powinowacony z Griffithem nie jest przypadkowy, dlatego że jego dzieła bardziej przypominały faktycznie melodramaty Davida Walkera Griffitha niż westerny, które kojarzymy w dniu dzisiejszym. Poza tym istniały też grupy westernów klasy B. B-westerns brało się, ta literka B brała się między innymi z tego, że były to produkcje budżetowe, realizowane niskim nakładem środków finansowych i w szybkim czasie. A druga sprawa, były sprzedawane w pakietach, dlatego że kiedy już powstały wytwórnie hollywoodzkie i studia Wielkiej Piątki określiły swoją dominację w Hollywood, stworzyły taki system blockbookingu, który zmuszał kiniarzy do kupowania filmów pakietowych. Jeżeli właściciel kina chciał skorzystać z oferty dotyczącej filmu cieszącego się wielkim powodzeniem, musiał zakupić także kilka filmów pośredniejszych. To, co Państwo tutaj widzą z boku, to są tak naprawdę jedyne westerny, które zostały zrealizowane w latach 20. i które miały status epicki i wielkie budżety. Jednym z najdroższych filmów lat 20. było Dziesięcioro przykazań Cecila DeMille'a z budżetem na $1,5 miliona. Właściwie Karawana i Żelazny Koń już Johna Forda osiągnęły tylko połowę tego budżetu, co wówczas też stanowiło niebagatelną sumę. Jak Państwo tutaj widzą, romans czy też pożenienie z wschodu z zachodem, dlatego że tutaj bardziej chodziło o połączenie za pośrednictwem kolei żelaznej dwóch odległych od siebie terenów. I one także przypominały to, co w kinie zaproponował swoimi melodramatami Walk Griffith. Zresztą jeden z pracowników studia Foxa powiedział, że przepraszam, to nie o Żelaznym Koniu, tylko jeden z pracowników Paramountu miał powiedzieć o Karawanie Jamesa Cruza, że to jest chyba pierwszy melodramat epicki, którego nie wyreżyserował David Walker Griffith. Ważne dla westernu klasy B było to, że naczelną gwiazdą był Tom Mix, którego widzą Państwo na zdjęciu. Oczywiście było parę innych gwiazdorów, którzy ustępowali mu popularnością, wymienieni Ken Maynard czy Hoot Gibson, ale Mix wprowadził do westernu to, co było dotychczas spotykane tylko w rewiach i osiągnął perfekcję w różnego rodzaju właśnie sztuczkach woltyżerskich. Fabuły westernowe spłycił, sprowadził do minimum, skupił się tylko na tym montażu atrakcji, za sprawą czego jego western w tej formie, który stworzył, który został od Seliga przejęty przez Williama Foxa, trwał przez całe lata 30. Dlatego, że jeżeli wspomnimy Jeremiego Agnewa, to w tych latach 31-41 spośród 1300 westernów, jak Agnew mówi, te westerny klasy A, mające rys psychologiczny, pogłębiające wątki fabularne, rysy psychologiczne, było ich zaledwie kilkadziesiąt. Jeżeli chodzi o samego Mixa, to przede wszystkim bardzo ważnym dla rozwoju gatunku było to, co można określić aksjotyczną rolą ubioru. To on pierwszy wprowadził na taką skalę posługiwanie się bielą, a także białym kapeluszem, który był jego właściwym emblematem w celu określenia siebie jako pozytywnego gościa. Przede wszystkim, i to tym zdjęciem chciałem to pokreślić, te westerny miały juwenilny charakter, cieszyły się popularnością w mniejszych kinach. Były to westerny realizowane seryjnie, jako seriale puszczane przed głównymi projekcjami, 30-minutowe. I tu bardzo ważne jest w kontekście tego, nad czym pracował Mix i jego koledzy z planu, było związane ze Star Systemem, który został wprowadzony w Hollywood. Mianowicie jeszcze na początku, kiedy Limley dopiero co przeprowadził się do Kalifornii, a nie mając zdolności Edisona patentowych i innych, uznał, że to, co musi zrobić, to podkupić jego gwiazdy. Hollywood stworzył Star System po to, żeby skłonić największe gwiazdy do pracy w swoich wytwórniach, ale jednocześnie stworzyć mit tych gwiazd, po to właśnie, żeby widzowie chcieli do nich wracać. Bohaterowie stali się emblematyczni dla konkretnych gatunków, no i w westernie było to bardzo mocno akcentowane. Dobrym przykładem jeszcze lat 30. 40. są musicale westernowe, kiedy już doszliśmy do przekroczenia granicy dźwięku. Mniej więcej do 34. roku kino było sprowadzane do poziomu atelier. To, co było kojarzone z wielkimi produkcjami realizowanymi w plenerze, skończyło się, dlatego że wszelkiego rodzaju działania z wyciszaniem planu zdjęciowego i bardzo wadliwą wówczas technologią rejestracji dźwięku sprowadzało się do dosyć statycznych produkcji. Kiedy to się zmieniło, to Gene Autry, Roy Rogers wprowadzili coś takiego jak westernowy musical i ten Star System pozwalał tak naprawdę na trwanie tych bohaterów. William S. Hart nie przetrwał granicy dźwięku, nie dlatego, że nie mógłby się odnaleźć ze względu na nieprawidłowy głos czy wizerunek sceniczny. Chodziło o to, że nie potrafił zaaprobować sztucznie stworzonej przez studio biografii. Co do Mixa, wraz ze swoim agentem, on taką biografię stworzył i ona także zaciemniała granicę pomiędzy fikcją a realnością. Mianowicie uważał, że urodził się na granicy Teksasu w chatce traperskiej. Jego matką była Cirokeska, a ojcem oficer kawalerii. Uważał, że brał udział w rewolucji bokserów. Sprzedawał informacje jakoby o tym, że w trzech miastach był szeryfem. Do tego jeszcze dochodził aspekt zdobywania szczytów z Teddym Rooseveltem i inne niestworzone rzeczy, które funkcjonowały jako oficjalne. Oczywiście jego biografowie późniejszy dotarli do faktów, że faktycznie służył w armii, nigdy nie oddał jednego strzału i nigdy nie opuścił terenu Stanów Zjednoczonych. Jeszcze lepiej to działało w kontekście Roya Rogersa, dlatego że Roy Rogers założył nawet klub jeźdźców Roya Rogersa, no i uskuteczniał ten juwenialny wizerunek człowieka bez skazy. Bohaterowie od Mixa przez Maynarda, kończąc właśnie na Rogersie i Autrym, nie strzelali do bandytów, łapali ich w jakichś woltyżerskich sztuczkach na lasso i odstawiali instytucjom prawa. Doszło w pewnym momencie do wypadku w latach 40., kiedy Rogers, kontrolowanego wypadku, kiedy Rogers po prostu się upił, spadł z konia i złamał swoją gitarę. Dla widzów było to tak szokujące, że musiał stworzyć system przykazań Roya Rogersa, co do których starał się już później stosować, a które były przeznaczone dla jego wiernych fanów. Akurat w książce Alta Gooda z 1997 roku są te przykazania wymienione. Było ich 10. Proszę posłuchać. Pierwsze, bądź czysty i schludny, bądź uprzejmy i pełen kurtuazji, bądź zawsze posłuszny woli rodziców. Chroń słabszych i służ im pomocą, bądź odważny, ale nie podejmuj ryzyka. Ucz się pilnie, przyswajaj każdy rodzaj wiedzy, bądź dobry dla zwierząt i opiekuj się nimi. Zjadaj posłusznie cały posiłek, nigdy niczego nie marnuj. Miłuj Pana Boga i regularnie uczęszczaj do szkółki niedzielnej. Zawsze oddawaj cześć naszemu krajowi i fladze amerykańskiej. Także wartości patriotyczne pełną gębą. Także ten rodzaj juwenilnego i infantylnego widowiska funkcjonował tak naprawdę przez całe lata 30. Dlaczego wielkie wytwórnie zrezygnowały z kręcenia westernów? Poza tymi aspektami dotyczącymi rejestracji dźwięku, a wobec epickich dzieł, które realizowali Ford czy James Cruise w przypadku karawany, no to był po prostu znaczący regres. Drugą kwestią była, to już pominiemy, klapa tych dwóch filmów. Mimo że Cimarron otrzymał Oscara za najlepszy film, poniósł przy wielkim budżecie spektakularną klapę komercyjną. Podobnie było z filmem Na wielkim szlaku. Tutaj widzą Państwo Johna Wayne'a, wówczas zebrał niesamowite cięgi, że się kolokwialnie tak wyrażę, za tę rolę, dlatego że nie udźwignął po prostu roli przywódcy karawany zmierzającej szlakiem oregońskim. Film obfitował w tysiące statystów, sceny kojarzone z emblematami, z emblematami gatunkowymi, jednak jak powiedziałem, poniósł sromotną klęskę. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć tylko w kontekście wizerunków Mixa, jako Mixa, Maynarda, jako ludzi bez skazy, mianowicie kodeksie Hayesa. Kodeks Hayesa także, jeżeli chodzi o kino klasyczne, w pewien sposób skodyfikował sposób tego, jak kręcono wówczas filmy. W latach 20. Legion Przyzwoitości, różnego rodzaju chrześcijańskie stowarzyszenia skupiły się wokół haniebnych, kładących cień na środowisku Hollywood zdarzeń, mianowicie podejrzany Roy Fatty Arbuckle za mordowanie aktorki Virginie Rappe, bardzo wzięty komik, z dnia na dzień po prostu przestał być gwiazdą i stał się medialnym potworem. Wallace Reid przedawkował narkotyki. Pewną aktorkę znaleziono z dwuchlorkiem rtęci w dłoni w hotelowej łazience, sugerowano zabójstwo. Te skandale mnożyły się, wobec tego władze federalne zaczęły interweniować, bo uznały, że Hollywood jest miejscem rozpusty i należy wprowadzić cenzurę. I teraz jedna ważna rzecz. Faktycznie to, co Państwo widzą, to nie są wszystkie wytyczne kodeksu Hayesa. One są zresztą przeze mnie tutaj zostały potraktowane luźno. Chodzi tylko o rodzaj ukierunkowania na to, co można było, czego nie powinno się pokazywać w filmie. Hayes pracował wcześniej jako minister poczty u prezydenta Hardinga. Był ultrarepublikaninem. Był człowiekiem głęboko wierzącym, ale mimo wszystko uważam, że jego postać jest demonizowana, dlatego że on przede wszystkim był rzecznikiem hollywoodzkim. Kiedy utworzono właśnie MPPDA, stanął na jego czele i z biura w Nowym Jorku próbował prowadzić dobre public relations, żeby ten wizerunek Hollywoodu jako miejsca rozpusty zmienić w coś bardziej pozytywnego. Chociaż faktycznie zawarł klauzulę w kontraktach aktorów, która umożliwiała ich zwolnienie, jeżeli dopuszczaliby się ekscesów. Tak naprawdę kodeks Hayesa stał się przeszkodą dla rozwoju języka filmowego, dla sposobów obrazowania w filmie, no, rozmaitych aspektów erotyki, przemocy, religii. W momencie, kiedy władzę nad biurem objął Joseph Breen w latach 30., no to wtedy te zakazy stały się wręcz horrendalne. Nie można było ukazywać strzelania do funkcjonariuszy prawa. Używanie broni automatycznej czy sugerowanie jej użycia w filmie już miało być karane. Oczywiście producenci, reżyserzy potrafili używać języka ezopowego. Kto oglądał 10 przykazań, też DeMille, ale już nie Niemę, tylko to z 59 roku, z łatwością dopatrzy się tam licznych seksualnych odniesień. Jednak wiadomo, jeżeli interpretujemy tekst biblijny, to jak tutaj można się doszukiwać czegoś negatywnego. Podobnie było z jednym z mocniejszych filmów lat 30. Myślę o Scarface, Człowieku z blizną Howarda Hawksa, który nawet dzisiaj pod względem zaprezentowania przemocy, tempa akcji robi wrażenie. Ale proszę sobie zdać sprawę, jak wybrnęli z tego specy od marketingu. Mianowicie tagline, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na plakatach, afiszach i to, co było w informacjach do prasy sprzedawane, mówiło o wielkiej degrengoladzie moralnej na ulicach miast, wielkiej degrengoladzie gangsterów i skierowane było po tym wszystkim pytanie do widzów, co z tym zamierzasz zrobić? Czyli stworzono nam manifest po prostu społeczny. Jakoś udało się to po prostu obejść. Jednak na wiele lat, do późnych lat 60. ten kodeks Hayesa obowiązywał i dlatego to, co dzisiaj kojarzymy z lekko infantylnym obrazowaniem i z lekko infantylnie przedstawianymi wątkami w kinie gatunkowym, także miało swe źródło tutaj. Western wrócił na chwilkę w latach 40., a wielkim sukcesem było pierwsze dzieło Forda, którym wykorzystał właśnie panoramę Monument Valley. I w 39 roku stworzył Diligence. Diligence był rewolucyjny pod kilkoma względami. Przede wszystkim po raz pierwszy Ford wprowadził dojrzałego bohatera westernowego w dźwiękowym westernie. Zagrał go ponownie John Wayne, którego widzą tutaj państwo po lewej stronie. Bohater pojawił się dopiero po 20 minutach metrażu filmowego, ale ważniejsze było to, jak przedstawione zostało tło psychologiczne jego filmów, dlatego że mieszkańcy miasteczka już na początku zostali przedstawieni jako bigoci bez zdania racji, a ci obywatele, których należało... co po których należało się spodziewać, że są cnotliwi i pełni dobrych, moralnych wartości, okazywali się draniami. No, przykładem bankier Gatewood, który początkowo stwarzający właśnie wrażenie poczciwego, uczciwego obywatela, defraudował budżet mieszkańców miasta, no i oczywiście ponosił z tego tytułu zasłużoną karę. Claire Trevor wcielała się w postać prostytutki Dallas. Jak można by się spodziewać prostytutki o gołębim sercu, która Johna Wayne'a w konsekwencji potrafiła w finale filmu ukołysać. Sam Wayne był najważniejszą postacią filmu, dlatego że ten rys psychologiczny, który Ford mu nadał, owocował w późniejszych filmach. To był człowiek z bagażem doświadczeń, człowiek, na którym piętno już odcisnęła przemoc, jako że był rewolwerowcem, parał się nią od lat, a ostatecznie Diligence okazał się też westernem archetypowym dla prezentacji i kluczowych motywów wizualnych, ale także kluczowych motywów narracyjnych. Gigantyczne wrażenie do dzisiaj robi pościg Apache'ów Cochisa za uciekającym diligencem. Ford zastosował już ten rodzaj montażu, który intensyfikowany był przez Griffitha chociażby w Podróży na Wschód. Jeżeli państwo oglądali finał tego filmu, to bohater biegnie za swoją ukochaną, tradycyjnie graną przez Lillian Gish, która na krze lodowej zmierza ku wodospadowi. Intensyfikacja ujęć, coraz szybsze cięcia montażowe miały wzmóc dramaturgię. Ford się posłużył tutaj tym samym, jednak pomnożył wątki, dlatego że udało mu się, jeżeli już się na upartego, przepraszam, skłonimy do interpretacji tekstów z mitologii greckiej, połączył aspekty Odysei z Iliadą. Iliada, czyli uwięzieni bohaterowie na pokładzie swojego wehikułu, a Odyseja, czyli przedstawienie ich podróży w momencie ataku. Udało mu się połączyć widowiskowość z bardzo kameralnym i bogatym w postawy psychologiczne widowiskiem. O tym pisze też wielu historyków, że tak naprawdę Ford stworzył ujęcie ustanawiające, subiektywne ujęcie ustanawiające, dlatego że to, co... Zapomniałem o tej funkcji, przepraszam. Dlatego że to, co tutaj państwo widzą, jest ujęciem subiektywnym. pewnym momencie widzimy diligence zmierzający drogą, oczywiście Monument Valley tutaj po raz pierwszy zastosowane i chwilę później okazuje się, że jest to spojrzenie Apache Cochisa, czyli spojrzenie z góry na terenie prerii, z okolicznych wzgórz już było w jakiś sposób symbolicznie związane z indiańskim atakiem. Western w następnych kilku latach niestety też nie cieszył się wielką popularnością z powodu tego, że Hollywood miało inne zmartwienia na głodzie, przede wszystkim produkcję combat films, ale także kina eskapistycznego, niezwiązanego z przemocą. Biuro Brina działało wtedy nadzwyczaj dobrze. Wówczas to jednak pojawił się film Williama Wellmana, który ja uważam za jeden z bardziej oryginalnych w historii gatunku, jeden z najbardziej nieoczywistych. John Lenihan, interpretując western, mówił jeszcze o czymś takim jak, czy inaczej, definiował western jako alegorię współczesności i odbicie ówczesnych lęków i niepokojów. Zdarzenie w Oxbow Wellmana można by właśnie nazwać takim filmem. Film Wellmana opowiadał o linczu, którego dokonywali mieszkańcy miasteczka, przeświadczeni o tym, że linczowani przez nich bandyci są sprawcami kradzieży bydła i zabójstwa okolicznego farmera. Jak się okazywało w finale filmu, wszystko było nieprawdą, a oni zostali podpuszczeni przez samozwańczego pułkownika i wyruszyli na celem dokonania właśnie tego linczu. Wielokrotnie krytycy odwoływali się do, jako że Stany Zjednoczone już od 1941 roku były zaangażowane w działania wojenne i brały udział w II wojnie światowej, że postać pułkownika tak naprawdę odnosi się do Adolfa Hitlera, a film jest tak naprawdę ostrzeżeniem przed tym, jak łatwo można ulec wrażej ideologii. Film jest wyjątkowy także z tego tytułu, że to, o czym wspominałem w kontekście aspektu różnicującego w kinie gatunków, tutaj zostało zawarte, a co Alicja Hellman określiła właśnie manipulacją, dlatego że film rozpoczyna się jak każdy klasyczny western, sceną bójki w salonie i nawet do momentu wyroszenia ludzi na ukaranie, w cudzysłowie winnych, bohaterów filmu, można przypuszczać, że będziemy mieli do czynienia z awanturniczym westernem. Natomiast po dotarciu bohatera zbiorowego, można powiedzieć, w tym grającego główną rolę w filmie Henry'ego Fondy, film zamieniał się w kameralny dramat bardziej zbliżony klimatem do 12 gniewnych ludzi Sydney'a Lumeta, aniżeli do tego, co kojarzymy z wizualną otwartością gatunku. Jeszcze jedno, bardzo mocno zaakcentowany aspekt homoseksualny, który realizował się w postaci syna wspomnianego pułkownika. Pomiędzy nim, a grającym epizod Anthony Quinnem, pojawia się nic zrozumienia i fascynacji, i to jest bardzo mocno zaakcentowane. Nie chcę Państwu o tym mówić, bo na to już niestety nie mamy czasu, ale druga sprawa to, że film bardzo mocno odwoływał się do problemu rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Wówczas, kiedy oglądało się postaci Afroamerykanów w kinie klasycznym, to mieliśmy do czynienia albo w najgorszym wypadku w tym, co widzieliśmy u Griffitha w Narodzinach Narodu, a w najlepszym z postaciami sympatycznych fight-upów, takich sidekicków, prawda, którzy gdzieś tam przynosili zastawę z salonu albo zajmowali się ogrodem. Tu też mamy do czynienia z manipulacją, dlatego że samozwańczy kaznodzieja, który gra na harmonijce u schodach salonu, jest obśmiewany przez bohaterów tego filmu, przez społeczność miasteczka i do pewnego momentu zgadzamy się z tym wizerunkiem, dlatego że on sam się na ten wizerunek godzi. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do głosowania dotyczącego tego, czy mający być zliczowani są winni czy niewinni, on pierwszy ustawia się w linii tych, którzy są za uniewinnieniem. Zresztą tutaj pobrzmiewa też echo bardzo, bardzo mrocznej historii Stanów Zjednoczonych, dlatego że w pewnym momencie do Henry'ego Fondy ta postać zwraca się słowami: ja już widziałem lincz, proszę pana, zlinczowano kiedyś mojego brata i to naprawdę nie jest nic, co chciałbym zobaczyć po raz kolejny. Jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt powagi, który pojawił się w westernach, a który został tutaj wyartykułowany przez, przez Weylera, dotyczył oczywiście szerszej gamy, szerszego spektrum filmów, bo tu można wspomnieć oczywiście Stracony Weekend, możemy tutaj powiedzieć o najlepszych latach naszego życia Billy'ego Wildera. Filmy stały się bardziej kameralne, stały się bardziej poważne. Świetnym jest też przykładem, nie wiem czy Państwo widzieli, jak będą Państwo mieli okazję, to polecam Edwarda Dmytryka, Krzyżowy ogień z 1947 roku, który też poruszał kwestię antysemityzmu i rasizmu. I tam jest świetny monolog aktora grającego postać inspektora policji, który próbuje na świadku czy osobie wiedzą, znającej sobie sprawę ze zbrodni jednej z postaci, wymusić zeznanie i opowiada historię swojego dziadka, Irlandczyka, który został zamordowany, wracając pewnego wieczoru z baru. Tam się pojawiają kluczowe słowa. Tak, został zamordowany tylko dlatego, że był Irlandczykiem. Nie był Amerykaninem, o jakich myślisz na co dzień. To jest prawdziwa historia Stanów Zjednoczonych, ale nie przeczytasz o nich w żadnej książce. Może z dzisiejszej perspektywy to nie jest nic niezwykłego, ale proszę też zwrócić uwagę, który mamy rok. Zdarzenie w Oxbow, 43 rok, to jest 20 lat przed zabić Drozda. Co do słów Weylera, trzeba być ostrożnym, dlatego że to, co Weyler złożył na karb dojrzałości hollywoodzkiej, wynikało z kilku aspektów o podłożu społecznym i ekonomicznym. Mianowicie, po II wojnie światowej Wielka Brytania obłożyła cłem ochronnym własny przemysł filmowy. Do tej pory rynek zbytu dla filmów amerykańskich stanowił 25% trafiających poza granicę Stanów filmów. No i ten przychód gotówki z tego tytułu dla Stanów się skończył. Druga sprawa to tak zwany Deforcement Act, o którym miałem okazję powiedzieć. W 1948 roku decyzją Sądu Najwyższego wielkie kompanie produkcyjne straciły możliwość jednoczesnej produkcji, rozpowszechniania i eksploatowania filmów, wobec czego musieli się dzielić zyskami z kiniarzami i wiele sieci kin, studiów producenckich po prostu zostało zamkniętych. To wymogło z kolei realizowanie tańszych produkcji, realizowanie ich w plenerze z mniejszym zapleczem osobowym. Kolejna sprawa, zamykano wielkie kina, w których przebywano w czasie wojny, przed wojną przebywali widzowie. Nowe pokolenie bywalców kin optowało raczej za kinami typu drive-in. Druga sprawa to, że wówczas też związany z tosem American Dreamu przemysł budowlany stawiał jednak na budowę lokum na przedmieściach, które po prostu były oddalone od kin. Kina stały się dużo mniejsze poza kilkoma kinami pałacami liczącymi 2000-2500 miejsc. Liczyły już tylko około 300 czy 500 miejsc każdej sali. I ostatnia sprawa, rozwój telewizji. Rozwój telewizji, który spowodował to, że westerny po prostu trafiły pod strzechy. To było dla producentów wielkim ciosem. Proszę sobie wyobrazić, że do 1953 roku zakazywano w ogóle ukazywania telewizorów w filmach. Szczególnie bardzo cięty był na to Jack Warner, o ile pamiętam. A kolejna sprawa dotyczyła kazusu prawnego, mianowicie takiego, że wielu aktorów zaczęło się uwalniać spod wpływu producentów. Kazus Olivii de Havilland i Jamesa Cagneya spowodował, że nie chcieli grać w tym, co było im przeznaczone. Cagney miał już dosyć wykrzykiwania w filmie "You did that, you kill my brother" i chciał zagrać coś innego, chciał zagrać w komedii. Havilland też chciała poważniejszych ról, na co nie chciał się w tym przypadku zgodzić Jack Warner. Doszło do skierowania sprawy właśnie do Sądu Najwyższego, który Havilland wygrała. Ostatecznym przypieczętowaniem późniejszej niezależności aktorów było działanie Jimmy'ego Stewarta. Jimmy Stewart, któremu już niektórzy wieszczyli po wojnie koniec kariery, właśnie w 50 roku zagrał w rewolucyjnym westernie Antoniego Manna Winchester 73. Zrezygnował z gaży, ale rościł sobie prawa do procentowego, do procentów zysków. Zarobił wówczas 600 tysięcy dolarów na eksploatacji filmu, co było sumą po prostu jak na owe czasy kosmiczną. Jeżeli chodzi o sam western, to po wojnie podlegał dwóm tendencjom. Mitologizacyjnym, tak by można ich powiedzieć, czy mitologizującym i demitologizacyjnym, czy demitologizującym. Pierwszą oczywiście mitologizującą zajmował się konsekwentnie John Ford w Mieście Bezprawia. I bardzo dobrze tutaj widać to na scenie, która dotyczy, że tak powiem, poświęcenia więzów wspólnoty. Dlatego, że w tej scenie więzi Solidarności były, że tak powiem, wyklepywane przez bohaterów na podejście budującego się kościoła i stanowiły, jak Christopher Grabowski o tym pisze wprost, właśnie fundament przyszłej wspólnoty opartej o więzy solidarności i braterstwa. I nie jest to przypadek, dlatego że taniec w filmach Johna Forda, w jego westernach miał bardzo ważną rolę. Tutaj widzą państwo trzy kadry z trzech właśnie westernów. Proszę też zwrócić uwagę to, o czym mówiłem, że założenie, że western jest konwencjonalny, że to, co widzimy, jest oczywiste, jest też niebezpieczne. Dlatego, że w Forcie Apaczów Henry Forda, który grał pułkownika Thursdaya, jako osoba przybywająca z Europy, ambitna, arogancka, egocentryczna, nie licząca się z wartościami etosu oficerskiego tytułowego Fortu Apaczów, w pewnym momencie ten taniec przerywa, uznając go za absolutnie nieważny. To jest ważne w kontekście finału filmu, dlatego że tak naprawdę pułkownik Thursday staje się w tym filmie inkarnacją wspomnianego generała Custera. Tutaj zmaga się Ford z kwestią mitu, a także jego oficjalnej prezentacji. To znaczy rozdziela mit od realnych wydarzeń, oddziela mit od prawdy historycznej. W finale filmu, już po śmierci Thursdaya, John Wayne przedstawicielom prasy mówi o Thursdayu jako wspaniałym człowieku, który zmienił oblicze kawalerii, ale tak naprawdę w trakcie trwania filmu, w czasie jego akcji odnosi się do niego z pogardą. Aspekt, który dotyczył zmian po II wojnie światowej, dotyczył przyznania głosu mniejszościom etnicznym. Złomna strzała Delmera Davesa również przedstawiła społeczność białych jako bigotów i nienawistnych Indianom, pokojowo nastawionym Indianom ludziom, którzy próbowali Toma Jeffersa działającego na rzecz, w tej roli właśnie Jimmy Stewart, działającego na rzecz zgody pomiędzy Indianami a białymi, zlinczować i powiesić. Takich filmów było zdecydowanie więcej. Niestety Hollywood, wiadomo, typowo dla swoich realizacji nie zatrudniał indiańskich aktorów. Tutaj możemy spojrzeć na Burta Lancastera jako Masaja w ostatniej walce Apache Aldricha z 1954 roku, Anthony Quinn jako wódz Żółta Stopa z 1944 roku i jego rola w Buffalo Billu, przynajmniej Meksykanin w tym kontekście, więc bądźmy radzi. No i Debra Paget jako indiańska księżniczka, no to jak państwo widzą. Chcę jeszcze tylko szybko wspomnieć o tym zdjęciu, które zamieściłem dotyczącego polowania na bizony. Pierwotna populacja bizona amerykańskiego w Stanach, jak dzisiaj się przyjmuje, liczyła 75 milionów sztuk. W 1870 roku na skutek działalności białych myśliwych było już kilkanaście milionów sztuk w czterech wielkich stadach, a w 1886 roku, kiedy Smithsonian Institute zlecił badanie dotyczące określenia liczebności bizona amerykańskiego w Stanach, zetknął się z wynikiem 300-400 sztuk. W przeciągu trzech lat, 1873-76, myśliwi zabili 6 milionów sztuk tych zwierząt. Bardzo subtelny sposób pokazuje to film Ostatnie polowanie, dlatego że w przeciwieństwie do tego, do czego przyzwyczaił nas Kevin Costner i sceny wielkiego polowania z ucieczką, galopadami i tak dalej, bizony były tak naprawdę niezbyt mądrymi stworzeniami. Rekordzistą, jeżeli chodzi o myśliwych, było ich około 1500 w drugiej połowie XIX wieku, był J. Wright Moore. On zabił w przeciągu 8 lat, jak się chwalił, 20 tysięcy sztuk. I to nie jest przesadzone. Zbigniew Lewicki w Historii Cywilizacji Amerykańskiej mówi, że akurat to nic dziwnego, dlatego że bizony, ze względu na to, że nie były zbyt bystre, potrafiły po padnięciu jednej sztuki gromadzić się wokół tejże sztuki i sprawny myśliwy, będący w odległości 100 yardów, nawet ze zwykłym Winchesterem potrafił uśmiercić stado liczące 70-80 sztuk. Jedyna sprawiedliwość społeczna, że tych myśliwych nienawidzono, nazywano ich skunksami, wypędzano z zantuzów, domów uciech i barów. Ostatnie polowanie podejmuje motyw wyniszczenia Indian właśnie poprzez wyniszczenie ich środka pożywienia, środka przetrwania, wiadomo, skóry, budulec namiotów. Co więcej, zawiera bardzo wyraźną sugestię sadyzmu przedstawionego tutaj Roberta Taylora, który po dokonanej rzezi po prostu siada wewnątrz koła tych trupów no i doznaje pewnego rodzaju seksualnego uniesienia. No, inaczej się tego po prostu zinterpretować nie da. Były także też filmy jak Grot Strzały, jeden z najbardziej rasistowskich westernów klasycznych, który po raz kolejny z Leni Hanem był alegorią współczesności. I to film zrealizowany w 1953 roku, kiedy działa już Komisja do Spraw Działalności Antyamerykańskiej. Mianowicie Apache, którzy są przedstawieni w tym filmie, w tym Toriano, w tej roli Jack Palance, oczywiście rodowity Indianin, byli po prostu czerwonymi. Byli komunistami infiltrującymi Stany Zjednoczone. W tej scenie zdejmował kapelusz, rozwiewał włosy i mówił: inni zatracili swój język, ale ja nigdy nie będę biały. Infiltracja dotyczyła także przenikania do domów okolicznych oficerów, zdobywania zaufania, konsekwencji uśmiercania ich. Leni Hahn bardzo mocno pisał o rasistowskim wydźwięku tego westernu. Fragment, wiadomo, już sobie pominiemy. Ostatni aspekt, czyli ten, który dotyczył Człowieka Zachodu. Człowiek Zachodu jako wyróżnik westernu w artykule Roberta Warshawa z 1956 roku był tym, który namyśla się przed strzałem. Jego pogłębienie psychologiczne zawierało się wewnętrznym konflikcie, w samej istotowości tej postaci. Na czym to polegało? Mianowicie to, o czym mówiłem wcześniej, to, że bohater westernu ratuje ludzi, rozwiązuje konflikty przemocowo, wynika z jego imperatywu moralnego. On po prostu musi nieść pomoc słabszym, bo taki ma kodeks moralny. Jednocześnie poprzez jego działania doprowadza do panowania rządów prawa. A rządy prawa są restrykcyjne względem jego postaci ceniącej kodeks honorowy oparty na nie instytucjach, tylko indywidualnym przekonaniu. Wobec czego wyjściem bohatera westernowego w kinie, w westernie psychologicznym lat 50., czyli tak zwanym nadwesternie, jest albo udanie się na wygnanie, albo po prostu śmierć, której chociażby dostępuje w finale filmu Jim Ringo, Gregory Peck u Henry'ego Kinga. Nie chcę już mówić o kontekście tych filmów. Kilka słów tylko dotyczących W samo południe. Film, który Państwo obejrzą, został zrealizowany właśnie w momencie, kiedy HUIC, czyli właśnie Komisja Spraw Działalności Amerykańskiej, działała w najlepsze, nie rozwodząc się nad politycznym aspektem jej działalności. Była to po prostu populistyczna organizacja, która rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych polowanie na czarownicę. Z tego względu, że republikańscy senatorzy z Josephem McCarthy na czele uznali, że w Hollywood jest infiltrowany przez komunistów. Jack Warner, który był bardzo gorącym zwolennikiem wyniszczenia, powiedział, że komuchów trzeba wreszcie zniszczyć raz na zawsze. I wobec powszechnych szykan, niszczenia karier, pomówień, przesłuchań i tej całej atmosfery irracjonalnego dla filmowców lęku powstał scenariusz Karla Foremana, który ewokuje tam po prostu motyw tamtego czasu. W jaki sposób? Chciałbym, żeby Państwo po prostu sami to zobaczyli. Co jest bardzo ważne dla filmu, zastosowana tu została zasada trzech jedności: miejsce, czasu i akcji. Film trwa niemal dokładnie tyle, ile prezentowane w filmie przedstawione wydarzenia. Więcej ma tutaj ze struktury tak naprawdę thrillera, aniżeli westernu. Tu taka ciekawostka, nie wiem, czy Państwo rozpoznają, debiut Lee Van Cleefa, gwiazdy spaghetti westernu, który jest tutaj po lewej stronie widoczny. Miał zagrać zastępcę szeryfa, którego ostatecznie zagrał Lloyd Bridges, ale producent uznał, że jego nos jest zbyt haczykowaty i bardziej pasuje do postaci przestępcy. No, Lee Van Cleef miał miałem zaszczyt zostać zastrzelonym przez Johna Wayne'a, Kirka Douglasa i Clint Eastwooda. Czy zostanie zastrzelony przez Garego Coopera, to tym z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli filmu, pozostawiam. Koniec końców proszę też zobaczyć, jak zostaje tutaj ukonstytuowana jest scena w świątyni, w przeciwieństwie do tego, co proponował John Ford. Dziękuję bardzo.